Alfabet lubelski. T. Teatr.
Spróbujmy zachować się na początek naszego dzisiejszego spotkania jak turyści. I wejdźmy do miasta. Nie wiem, którą drogą wchodził autor tych słów, ale rozpoczął swoją opowieść w ten sposób. Postępuje podróżny lękliwym krokiem i wśród miasta znajduje powietrze przyćmione zaraźliwym dymem. Ta notatka nie powstała ani wczoraj, ani przedwczoraj. To jest notatka z 1782 roku, a dalej to i ówdzie błotniste i smrodliwe na kształt stawów widzi kałuże, rzuca wzrok na inną stronę i postrzega wszędzie kupami leżące śmieci. Tu ulice nieochędożone, błotem pozawalane, tam od szpetnych wilgotności zalane, które z każdego wpływając z domu roznoszą zaraźliwe po ulicach plugastwa. W przeszłych czasach znajdowały się kloaki i podziemne kanały, które z odchodów plugawych czyściły miasto. Ale teraz zaledwie ślady tych wygód widzieć się dają. Jeżeli Państwo zaskoczeni, że w tytule naszej dzisiejszej opowieści teatr, a ja tu wyciągam takie brudne notatki, to Jarosław Cymerman za chwilę wszystko połączy i wyjaśni.
Właśnie w takim mieście tak się złożyło, że najpewniej w tym samym roku, w którym wyszła owa broszura napisana przez lekarza Michała Bergonzoniego, łatwo się domyślić Włocha z pochodzenia, dokładnie w takim mieście i w tym momencie po raz pierwszy pojawił się w Lublinie teatr. Teatr, który można nazwać profesjonalnym teatrem polskim czy teatrem publicznym. I tak sobie pomyślałem, że to może być dobry początek do opowieści o dziejach właśnie tej formuły teatru w Lublinie. Wiadomo, teatr w Lublinie był już wcześniej obecny. Był na pewno teatr religijny, był teatr taki rozrywkowy. Natomiast teatr, jaki dzisiaj znamy, czyli taki teatr, do którego chodzimy co jakiś czas wieczorem, do którego możemy wejść, jeśli tylko mamy odpowiednio dużo czasu i odpowiednio dużo pieniędzy, czyli właśnie teatr, który nazywamy teatrem publicznym, pojawił się najprawdopodobniej właśnie wtedy. I pomyślałem sobie, cóż za zbieg okoliczności, że oto w tym samym momencie, kiedy Michał Bergonzoni napisał tę broszurę na zlecenie Lubelskiej Komisji Dobrego Porządku, która właśnie wtedy, w latach 80., próbowała zaradzić tym problemom. To nie był tylko i wyłącznie rodzaj pamfletu na miasto. Bergonzoni nie pisał tych słów po to, żeby nam dokuczyć, mówię nam, lublinianom, czy ówczesnym lublinianom, tylko po to, żeby zwrócić uwagę na problemy i co więcej, wskazać rozwiązania tychże problemów. I sobie pomyślałem, dziwny zbieg okoliczności, ale bardzo ciekawy, bo pokazujący też rolę teatru w mieście, że to nie jest przypadek, że teatr zaczyna się rozwijać równolegle z innymi elementami miejskiej infrastruktury. Mieszkańcy miast zaczynają myśleć o tym, jak poprawić swoje codzienne życie i jednocześnie jakby gdzieś na marginesie, a może wcale nie na marginesie, rozwija się życie teatralne. Jest taka ulubiona anegdota historyków teatru, która dotyczy Teatru Krakowskiego, i ankiety, którą przeprowadzili w latach 40. XIX wieku, przeprowadziły władze ówczesnego Krakowa, gdzie zadano pytanie krakowianom, co budować najpierw, teatr czy wodociągi. A tutaj widzimy, że w tym samym roku dziwnym trafem temat wodociągów i teatru w Lublinie się połączył.
A co krakowianie odpowiedzieli?
Teatr. Teatr i właśnie wtedy przebudowano stary budynek Teatru Krakowskiego na dzisiejszy teatr, który też nazywa się Starym Teatrem przy Placu Szczepańskim w Krakowie. W Lublinie najprawdopodobniej wtedy, ta data nie jest do końca pewna, ale tak jest szacowana przez profesora Stefana Kruka, który przeprowadził bardzo skrupulatne wyliczenia, obalając daty podawane przez samego Wojciecha Bogusławskiego, który... To Wojciech Bogusławski datował pojawienie się tego nowoczesnego teatru w Lublinie na rok 1778. Stefan Kruk udowodnił w moim przekonaniu, że Leon Pierożyński, bo tak się nazywał pierwszy dyrektor Teatru Lubelskiego, Te przedstawienia dał jednak 4 lata później. A żeby to udowodnić, to też jest ciekawa sprawa, bo trzeba było sięgnąć zarówno do ksiąg miejskich, jak i na przykład do historii rodzinnej czy małżeńskiej samego Pierożyńskiego i jego żony Marianny, z którą Wojciech Bogusławski miał długotrwający romans. Celowo najprawdopodobniej przesunął datę pierwszych przedstawień w Lublinie, gdyż on skojarzył tę datę ze ślubem Leona Pierożyńskiego i Marianny. To znaczy napisał, że wzięli ślub we Lwowie i zaraz potem wyjechali do Lublina, gdzie założyli teatr. Tymczasem Stefan Kruk zauważył, że wówczas Marianna Pierożyńska byłaby bardzo młodą mężatką, miałaby zaledwie 14 lat i najprawdopodobniej chciał w ten sposób Bogusławski zasugerować, że to małżeństwo po prostu nie było udane, dlatego że zostało zawarte zbyt wcześnie i Marianna Pierożyńska jako po prostu niedojrzała jeszcze kobieta miała prawo się rozmyślić i rozczarować do dużo starszego męża. Czy tak było, do końca nie wiemy, natomiast rzeczywiście ta data 1782 wydaje się być bardzo prawdopodobna. I jeśli w tym samym momencie, kiedy powstaje teatr, Bergonzoni zwraca uwagę na to, że trzeba przywrócić w mieście wodociągi, przywrócić kanalizację, uporządkować sprawy sanitarne, uporządkować cmentarze, chodniki, rynsztoki, to pomyślałem sobie, że to dobry początek do opowiedzenia o teatrze w mieście, na przykładzie właśnie Lublina.
I teatr, i wodociągi. Być może odpowiedzieliby Lublinianie, gdyby im też zostało postawione takie pytanie. Ta broszura jest znana, dlatego że została wznowiona, jest dostępna.
W Bibliotece Cyfrowej Wojewódzkiej Biblioteki Łopacińskiego była także wydana jako reprint przez wydawnictwo UMCS przed kilkoma laty.
Natomiast jako pierwszy Jarosław Cymerman zwrócił uwagę na te dwa łączące się fakty, co może prowadzić w przyszłości do bardzo ciekawych refleksji, ale dziś skupmy się przede wszystkim na teatrze, na tym haśle, teatr w Lublinie. Pamiętam, że swego czasu mówiło się, że Lublin to jest takie miasto, w którym na jednego mieszkańca przypada największa ilość teatrów w Polsce. Nie wiem, czy tak jest dalej, ale rzeczywiście zagęszczenie teatrów w tym mieście jest dość duże. Przejdźmy od początku do dnia dzisiejszego, przynajmniej tą drogą pobieżnie.
Jeśli przyjrzymy się właśnie dziejom teatru w Lublinie, począwszy od tego 1782 roku, to zauważymy, że praca Komisji Dobrego Porządku, która doprowadziła do podniesienia Lublina z tego upadku czasów saskich. Wtedy pojawiła się Brama Grodzka na przykład, do dzisiaj upamiętniona tym, że są tam inicjały króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do przeczytania. Były też wyrównane kamienice. No i zaledwie 4 lata po Bergonzonim, po publikacji książki Bergonzoniego, w 1786 roku powstała z inicjatywy aktorów Komedialnia na Korcach, czyli pierwszy budynek teatralny w Lublinie, który służył wyłącznie do tego, żeby grano tam przedstawienia teatralne. Ta komedialnia przetrwała do początku XIX wieku, kiedy to spłonęła w ogromnym pożarze, w czasie którego także spłonął między innymi kościół karmelitów, który stał na miejscu obecnego ratusza. I kiedy ten ratusz wznoszono w latach 20. razem też z zamkiem, który wtedy odbudowywano i kilkoma jeszcze innymi budowlami użyteczności publicznej, to w tym samym momencie Łukasz Rodakiewicz budował teatr przy ulicy Jezuickiej, dzisiejszy Teatr Stary. Znowu mamy ten taki związek. Tutaj teatr zaczyna się rozwijać, zyskuje znowu swoje stałe miejsce grania, a jednocześnie miasto rośnie wokół w górę. Kiedy przyjrzymy się kolejnym takim milowym kamieniom, ale też patrzą tak dosłownie, jeśli chodzi o infrastrukturę teatralną, no to kolejny taki ważny moment w rozwoju, w dziejach miasta, no to jest koniec XIX wieku, gwałtowny rozwój przemysłu, zwłaszcza przemysłu związanego z rolnictwem w Lublinie. Pojawiają się cukrownie, pojawiają się browary, pojawiają się młyny, pojawiają się także w centrum budynki różnych towarzystw ziemiańskich, banków. I lublinianie znowu stawiają sobie teatr, czyli w 1886 roku powstaje znowu istniejący do dzisiaj budynek dzisiejszego teatru imienia Juliusza Osterwy. I znowu życie teatralne zaczyna się rozwijać, kwitnie razem z życiem społecznym, gospodarczym, politycznym. Później w okresie międzywojennym, kiedy po pierwszych latach przezwyciężania powojennego kryzysu miasto w 1925 roku na dobre przejmuje budynek teatralny, teatr zyskuje nowy impuls. To też jest związane z sytuacją taką, dobrą sytuacją gospodarczą Lublina i Polski, no, związaną między innymi z tym, że po reformie Grabskiego zyskaliśmy stabilną walutę, także no, świat zaczął się rozwijać. Lublin także, chociaż pojawiły się tak zwane pożyczki ulenowskie. Lublin chciał się zmodernizować. Chciano zbudować za te pożyczki ulenowskie od amerykańskiej firmy Ulen elektrownię i żeby miasto miało stałe źródło prądu, żeby stało się rzeczywiście europejską metropolią. Niestety okazało się, że nie do końca firma amerykańska spełniła pokładane w niej nadzieje. Pożyczki zostały. Bardzo wysokie raty do spłaty sprawiły, że między innymi sprawiły, że teatr na początku lat 30. zamknięto, bo na to jeszcze nałożył się oczywiście wielki kryzys. Zatem znowu widzimy tym razem w drugą stronę problemy gospodarcze i te w skali ogólnoświatowej i tutaj w skali miasta odbiły się na życiu teatralnym. To był jedyny taki przypadek w okresie międzywojennym, kiedy jakieś miasto zdecydowało o zamknięciu swojego teatru. Miasto tej wielkości, jak Lublin, miasto wojewódzkie. To naprawdę był przypadek dosyć szczególny i historycy teatru to pamiętają i dosyć często zwracają uwagę na to, nie tylko pisząc o Teatrze Lubelskim. No ale kiedy pod koniec lat 30. pojawił się kolejny impuls w postaci Centralnego Okręgu Przemysłowego, no to znowu pojawiła się inicjatywa powstania Teatru Centralnego w oparciu o Teatr Wołyński z Łódzka. Miał powstać w Lublinie właśnie Teatr COP, który miał być takim teatrem obejmującym cały Centralny Okręg Przemysłowy i też wschodnią część ówczesnej Polski, tutaj zwłaszcza Wołyń. Miał to być teatr objazdowy, ale właśnie zorganizowany na nowo z kilkoma zespołami. Zaczęto zatrudniać nowych aktorów. Ten teatr zdobył duże pieniądze, był finansowany z budżetu centralnego. No ale niestety wybuchła wojna. No, i historia Teatru Centralnego Okręgu Przemysłowego no, w ten sposób się skończyła. I teraz, kiedy znowu spojrzymy tak trochę z lotu ptaka na historię teatru no, w Lublinie, to zobaczymy, że ważny moment to są owe połowa lat 60., czyli bardzo duża inwestycja związana z powstaniem miasteczka akademickiego i chatki Żaka. To wtedy na okoliczności dwudziestolecia PRL-u z pewnym poślizgiem w 1965 roku tworzono chatkę Żaka i właśnie wtedy pojawił się nowy impuls, pojawiły się teatry studenckie i to im Lublin zawdzięcza tę opinię, że jest tutaj najwięcej teatrów na jednego mieszkańca, bo te teatry miały taki charakter, no zaczynało się od jakichś towarzyskich relacji, zabaw, one później z czasem pączkowały, niektóre uległy instytucjonalizacji, dzieliły się, na różne sposoby próbowały sobie radzić, nie tylko później jako teatry studenckie. No, Lublin stał się taką mekką teatru studenckiego, a dodatkowo festiwale teatralne, które sprawiały, że także przyjeżdżały tu zespoły spoza Lublina, można powiedzieć, no, stał się takim jednym z nieformalnych centrów polskiej alternatywy teatralnej. I znowu nie byłoby tego bez chatki Żaka. Nie byłoby tego bez tej decyzji, że oto w Lublinie powstają duże uczelnie, że tutaj przyjeżdżają tysiące młodych ludzi na studia, nie tylko z Lubelszczyzny, ale także z innych rejonów kraju. Trochę się, szczerze mówiąc, boję ciągnąć to ku naszym współczesnym czasom, no ale w ostatnich latach powstało kilka dużych, ważnych instytucji, dla których działalność teatralna stanowi bardzo ważny element istnienia. No, powrócił do życia Teatr Stary, ale powstało także Centrum Spotkania Kultur. Lublin po raz pierwszy w historii doczekał się placu teatralnego. Czyli znowu pojawił się impuls, pojawił się nowy budynek teatralny, wielka sala, w której wreszcie w Lublinie można grać opery. No, teraz pytanie, co my z tym zrobimy. Trzeba bowiem pamiętać, że opowiadam tutaj o przede wszystkim momentach wzrostu, pojawiania się, momentach, kiedy teatr właśnie zyskiwał nowy impuls, ale trzeba pamiętać także na przykład o tych latach 30., trzeba pamiętać też o połowie XIX wieku, kiedy mieliśmy do czynienia z sytuacją odwrotną, to znaczy kiedy teatr się zwijał i w jakimś sensie miasto się zwijało. To także pokazuje wartość przyglądania się życiu teatralnemu, bo to jest taki rodzaj jakiegoś probierza. Życie teatralne jako część życia społecznego także, nie tylko artystycznego, pokazuje żywotność danego miejsca, danego miasta, pokazuje zamożność danego miasta. I to wszystko ze sobą się łączy. To jest system naczyń połączonych, dzięki któremu my możemy, przyglądając się teatrowi, zauważać także inne rzeczy i traktować zarówno rozwój, jak i brak tego rozwoju, jeśli chodzi o życie teatralne, jako pewien symptom tego, co się dzieje z miastem. Dlatego warto chodzić do teatru. Im częściej z teatru wychodzimy zadowoleni, możemy być przekonani, że sprawy w naszym mieście idą w dobrym kierunku. Z kolei, jeśli bywa odwrotnie, to niestety można zacząć się martwić.